środku dnia.
Dzień dobry, drugi dzień grudnia. Zimno, coraz zimniej i niezbyt przyjemnie. Grzać trzeba, a czym grzać? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Czym grzać oprócz tego, co jest dość oczywiste dla wszystkich państwa. Mariusz Szyda realizuje program, przed mikrofonem Tomasz Jędraszczak i są goście. Hasło ogólne OZE. Państwo kojarzą, co to jest OZE? To zaraz wyjaśnimy, a wyjaśniać będą między innymi, oprócz też Państwa zaangażowania, bo może Państwo mają swoje doświadczenie, profesor Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego, specjalista w tej branży, w jednej z dziedzin tej branży, o której chcemy mówić, prawda? Może Pan, bo to jest długa nazwa i długa kwantyfikacja, że tak powiem, naukowa.
Dzień dobry Państwu, Jacek Dach z tej strony. Jestem kierownikiem pracownika technologii Katedry Inżynierii i biosystemów i generalnie zajmujemy się przetwarzaniem biomasy na energię.
Bo biosystemy to rzecz ogólniejsza, a my głównie o tej biomasie dzisiaj będziemy.
Biomasa i w szczególności biometan, biogaz.
I jest też wydawca magazynu Biomasa i znawca całego spektrum wiedzy, która dotyczy biogazowni, a też tej praktycznej wiedzy, jak rozumiem. Pan Maciej Kosiński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak Państwo wiedzą i słyszą pewnie, to te odnawialne źródła energii, czyli OZE, kojarzą się pewnie wszystkim, przede wszystkim z tym, co teraz jest łatwo skojarzyć, bo słońce wyszło, czyli z panelami fotowoltaicznymi. Nie tylko z tymi mikroelektrowniami indywidualnymi, które Polacy gremialnie zakładali na swoich domach, ale też coraz częściej z potężnymi farmami fotowoltaicznymi, o których słyszymy, że powstają. No i ta druga noga, że tak powiem, tych odnawialnych źródeł energii, to jest to, o czym się często mówi, czyli wiatraki, fermy wiatraków, a więc ta energia pozyskiwana z wiatru, a ostatnio mówi się coraz bardziej o tych bardziej skutecznych z kolei, czyli umieszczanych w przyrzeżnym pasie morza, bo tam wiatr wieje prawie zawsze, prawda? No, tymi może elementami zajmiemy się nieco mniej, chociaż myślę, że panowie też mogliby się odnieść do tego. Jedna rzecz, którą i państwo, słuchacze nasi wiedzą, no i domyślamy się, nie zawsze wieje wiatr, chociaż wspomniałem o tych morskich pasach, które będą zagospodarowywane, tam stawiane będą wiatraki, ale nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze świeci słońce, a więc te źródła energii odnawialnej z wiatru i ze słońca to są źródła nie tyle zawodne, co nie do wykorzystania zawsze. Prawda, panie profesorze?
Dokładnie. Panie redaktorze, my właśnie się zajmujemy tym, żeby ta energia, którą wykorzystujemy cały czas, była dostarczana cały czas, tak? Czyli jeżeli mówimy o fotowoltaice, o wiatrakach, jak najbardziej te źródła energii mogą wspomagać, ale one nie zapewnią stałości dostaw.
I one są oczywiście bardzo ważne, no bo szukając tej zielonej energii, pomijamy już to, jaki jest koszt wytworzenia tych farm, czy też tych elementów, które są składowymi farm wiatrowych, czy farm fotowoltaicznych, czy w ogóle fotowoltaiki małej na naszych domach, no to one rzeczywiście pozyskują, jeżeli już mamy tę energię, no powiedzmy, że czystą, nie licząc tego, co było do ich wyprodukowania, prawda? Uh-huh. I także w szczytach zapotrzebowania energetycznego, jak klimatyzacja coraz częstsza latem, to są bardzo ważne źródła energii. Natomiast, tak jak pan profesor powiedział, absolutnie zawodne, bo nie wiemy, kiedy słońce przestanie świecić i kiedy przestanie wiać wiatr. I wówczas co?
Ja bym tu dodał tak, że powiedzmy fotowoltaika, czy słońce jest stabilnie niestabilne, natomiast wiatr, no to jest niestabilnie niestabilne źródło energii.
Teraz... Mówiąc prościej, możemy przewidywać, w jakich miesiącach tego prądu ze słońca możemy się spodziewać w dość znacznej mierze, no a o wietrze, no to oprócz tych morskich, gdzie jest to bardziej prawdopodobne, to trudno mówić.
I teraz tu pojawia się biomasa. W warunkach polskich biomasa jest najbardziej stabilnym i kontrolowalnym źródłem energii. Oczywiście biomasa na cele grzewcze, jak również biomasa wykorzystywana, biomasa, bioodpady wykorzystywane w biogazowniach, właśnie do produkcji biogazu i energii elektrycznej.
Państwo się oczywiście domyślają, co to jest biomasa, bo sami państwo w większości mają takie brązowe kosze od jakiegoś czasu, gdzie te biomasy się gromadzi, czyli wszystko to, co jest zielone czy brązowe, pochodzenia roślinnego, tam państwo oczywiście nie mogą wrzucać mięsa, kości, tłuszczów i tak dalej. Wszystko wiemy, czyli to można wykorzystać wykorzystać, jeżeli jest suche, czy też wysuszone, do spalenia albo do kompostowania i wytwarzania gazu. Może to kompostowanie tu nie jest właściwe.
Bardziej słowo. Fermentacja.
Fermentacja, właśnie. No to przy okazji też od razu przejdę do to, aby zapytać naszego drugiego gościa, pan Maciej Kosiński, wydawca magazynu Biomasa, aż się prosi właśnie, żeby o tej biomasie także pan dwa słowa powiedział. Pan profesor powiedział, że to jest coś, co jest stabilne, bo dostępne. Czy rzeczywiście jest tak, że jest to dostępne w praktyce? No bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś musi to wyprodukować. To znaczy nie gdzieś wywieźć, nie zagospodarować w inny sposób, tylko musimy mieć to źródło do pozyskania. Czy to dla bioelektrowni gazowych, czy do kotłów do spalania, prawda?
Jasne. No biomasa, tak jak już panowie wspomnieli, to jest wszelka materia organiczna, którą można wykorzystać do produkcji na przykład energii. Są to odpady, które zagospodarowane w dobry sposób zamkną nam cykl życia produktu, którego są odpadem, czy jakby frakcją uboczną. W ten sposób jesteśmy w stanie zagospodarować tak naprawdę prawie wszystkie odpady organiczne. Produkcja, tak jak pan wspomniał, prądu przez fotowoltaikę czy przez wiatr jest niestabilna. Natomiast odpady produkujemy cały czas, niezależnie od pogody, niezależnie od warunków atmosferycznych.
I od pory roku.
Clue jest w tym, żeby je dobrze wykorzystać. Biogazownia na to pozwala coraz skuteczniej. Technologie, szczególnie w Polsce, rozwijają się na tyle szybko, że jesteśmy w stanie reagować na to, co dzieje się na rynku, czyli chociażby zbieranie refudu, czyli przeterminowanej żywności, czy zbieranie tej frakcji bio w domach, ale przede wszystkim do dużych biogazowni, to są odpady po produkcji zwierzęcej, po produkcji rolno-spożywczej, czyli gnojowica, obornik. Jako substrat też są kiszonka kukurydziana, ale już w mniejszym stopniu w tej chwili, tylko jako stabilizator pewnych procesów, ale o tym pewnie profesor Jacek Dach więcej później powie. Więc konkludując, biomasę wytwarzamy wszyscy, ona jest z różnych strumieni do nas płynie, bo przetwórstwo drewna też na przykład, z tartaku, z której produkuje się pelet, który później można spalić, wyprodukować ciepło i tak dalej. Produkujemy ją wszyscy i najważniejsze, żebyśmy ją z głową zagospodarowali.
No to dlaczego wobec tego, o tym mówi się jakby na końcu, a tak bardzo postawiono na wiatraki i na fotowoltaikę, zresztą komponenty chyba do obu tych systemów w Polsce prawie nie powstają, albo w ogóle nie powstają. Natomiast biomasa jest na miejscu, jest dostępna nieustannie. To jest także nie tylko właśnie przemysł spożywczy, ale i nasze rozwinięte rolnictwo i leśnictwo, też się chwalimy lasami. Sporo jest do wykorzystania i chciałbym na początek poruszyć dwie kwestie, zanim też poprosimy naszych słuchaczy, żeby wypowiedzieli się na ten temat, czy oni myśleli w ogóle, albo czy mieli kontakt z kimś, kto produkuje gaz, czy też energię, czy ciepło właśnie z biomasy. A więc raz to obecność biogazowni, czy też miejsc, gdzie spala się biomasę w kotłach w Polsce, na przykład w odniesieniu do tego, co robią inne kraje, mamy zasób ogromny, jak panowie powiedzieli, biomasy. I druga to technologie, które nam pozwalają to wykorzystać jak najbardziej skuteczny, w jak najbardziej prosty i w miarę najtańszy sposób. Zresztą wspólny rozwój sektora biogazu i biometanu w Polsce zakłada też podpisane w Warszawie porozumienie resortów, prawda? Bo to przemysł energetyczny i ośrodki naukowe takie porozumienie podpisały. To już nawet trzecie tego typu porozumienie, tak zwane sektorowe. Wcześniejsze dotyczyły właśnie tej morskiej energetyki wiatrowej, o której wspomniałem. No i także energetyki wodorowej. To już jest kolejny bardzo tak technologicznie zaawansowany proces wytwarzania energii. Wiceminister środowiska Ireneusz Zyska zaznaczył, że współpraca różnych środowisk przyczyni się jego zdaniem do silniejszego rozwoju właśnie tego rodzaju zielonej energii.
Chcemy, żeby to porozumienie, te aktywności w polskiej energetyce też były włączone w proces nauczania branżowego, żeby przygotowywać intensywnie te osoby, które na rzecz tej gałęzi będą mogły pracować, żeby w programach nauczania to wszystko było obecne, a później, żeby szkoły wyższe też tą technologię nowelizowały.
Porozumienia sektorowe zawierane są od września, czyli to jest właśnie ostatni czas, o którym rozmawiamy, ostatni kwartał. I każde z tych porozumień wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podkreślił wiceszef resortu edukacji i nauki oraz rządowy pełnomocnik do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych Wojciech Murdzek.
Na obszarach wiejskich występuje z jednej strony największy potencjał źródeł odnawialnych, ale z drugiej strony te obszary są w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym. Dlatego w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii widzimy dużą szansę na poprawę warunków życia na wsi oraz nowe możliwości rozwojowe dla rolnictwa.
To była wypowiedź Anny Gębickiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Do funkcjonowania biogazowni wykorzystać można odpady z produkcji rolniczej. Wspiera to realizację nowych celów klimatycznych i obniża potrzeby nawożenia upraw. Tak założyła pani sekretarz. Kolejne sektorowe porozumienia mają być podpisywane w przyszłym miesiącu. Będzie to czwarte porozumienie o fotowoltaice, ale my właśnie pozostańmy przy tym funkcjonowaniu biogazowni oraz przy biomasie, której używamy do spalania. A więc w jaki sposób to wykorzystujemy, czyli liczba biogazowni, kotłów do spalania biomasy i chętnych do tego, aby to organizować, a także pewne uwarunkowania prawne, jak rozumiem, do tego muszą być. No i technologie. To zacznijmy od tych technologii, bo żeby powstawało coś, to musi być gotowe do wdrożenia. Panie profesorze, profesor Jacek Dach.
Tak, panie redaktorze. Nie znam żadnego innego działu przemysłu, działu gospodarki, gdzie polskie rozwiązania techniczne i technologiczne tak bardzo wyprzedzałyby konkurencję na przykład z Europy Zachodniej.
Czyli wrócę do fotowoltaiki i wiatrowej elektrowni. Tutaj mamy wszystko jakby importowane. I myśl techniczna, tak. I produkty, i komponenty. W większości musimy to importować. A pan podkreśla z kolei, że jesteśmy wyprzedzamy innych, jeżeli chodzi o wykorzystanie biomasy.
Tak, chciałbym powiedzieć, że rozwój biogazowni w poprzedniej dekadzie był utrudniony z uwagi na bardzo niskie dofinansowania. Na przykład polscy biogazownicy dostawali dwu i pół, trzykrotnie niższą cenę za energię elektryczną niż Niemcy. W związku z tym musiały u nas wykształcić się takie technologie, które byłyby w stanie funkcjonować nawet przy ciężkiej sytuacji finansowej.
Czyli mówiąc, że z tego niedoboru powstał zysk.
Tak, to znaczy powstała nowoczesna myśl technologiczna. I tu muszę powiedzieć, że polskie technologie są niezwykle wydajne. Ja bym użył takiego porównania. To jest coś takiego, jak ktoś by teraz wskrzesił w Warszawie na FSO, fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu i zaczął produkować nowiutkie polonezy. I my też produkujemy nowe Passaty, tylko że to Polacy oferują te nowe Passaty, a konkurencja oferuje te polonezy nowe.
To jest mniej więcej taka... dla polonezów, ale no, dokładnie. Wybralibyśmy ten nowszy.
Ale proszę sobie wyobrazić na przykład, że mamy technologie, które biogazowe, które są niezwykle efektywne, które pozwalają przerabiać bardzo szeroką gamę różnego rodzaju bioodpadów. Moje laboratorium na uniwersytecie przebadało ponad 3000 różnego rodzaju bioodpadów. To jest gigantyczna ilość, jedna z największych w Europie.
Czyli jak rozumiem, wszystko, co w Polsce jest dostępne właściwie, tak. Zbadaliście w pana laboratorium.
Tak, nawet badaliśmy różnego rodzaju odpady zagraniczne, które firmy nam przysyłali. I chciałbym podkreślić, że mamy gigantyczny potencjał energetyczny związany właśnie z tą biomasą rolniczą i rolno-spożywczą, bo porównując, planowane są do budowy dwie elektrownie atomowe o mocy gdzieś tam 6000 MW. Tymczasem, gdybyśmy podliczyli te wszystkie odpady rolno-spożywcze czy biomasę uboczną, którą mamy z rolnictwa, 100 milionów ton obornika. Każda pryzma obornika to jest naturalna biogazownia. Jesteśmy absolutnym liderem w Europie w tym zakresie.
Więc... No to już część rolników albo mniej zorientowanych powie, dobrze, ale przecież ten obornik zamiast nawozów sztucznych powinien trafić na pola.
Oczywiście, tylko że niestety, ale Unia szykuje nam opłaty za emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa i wtedy ten rolnik nie będzie widział tego, że to jest świetny nawóz, tylko to jest naturalna biogazownia, za którą będzie musiał płacić. Ale, panie redaktorze, przecież tak naprawdę w biogazie to my wyciągamy CH4 i CO2, czyli węgiel, tlen i wodór. Wszystkie
A
składniki...
A te organiczne, które pozostaną, tak, i tak pójdą na pole.
Tak, wszystkie składniki...
Proszę bardzo, już pan rozwija wątpliwości.
Po prostu te, które wchodzą do biogazowni, te nawozowe, one wychodzą wychodzą potem na pole, więc w postaci bardzo dobrego przyswajalnego nawozu. Ale jeszcze wracając
tylko dodałbym jeszcze, tak, że są technologie w tej chwili granulowania tego pofermentu, co pozwala go składować, czyli w odpowiednim momencie coś, co nie śmierdzi, jakby nie zalega na pryzmie, tylko jest popakowany nawet w worki, może sobie czekać na odpowiedni moment.
Bardzo łatwa nawożenie wówczas też, tak? I dla małych, i dla dużych, i dla ogromnych gospodarstw rolnych, i nawet dla tych, którzy mają swoje ogródki.
Tak, a przy okazji likwidujemy problem zapachowy przy rozłożeniu obornika i gnojowicy.
Bo to, co miało odparować, sfermentować,
zostało zjedzone przez bakterie.
No, powiedzmy o tym, że biogazownia, to tak był zamysł, miała deodoryzować, miała powstać po to, żeby zabijać te zapachy, żeby one nie roznosiły się w okolicy. Wielu ludzi myśli, że biogazownia śmierdzi.
Czy ja rozumiem, że to był pewien, albo jest może jeszcze pewien problem, czyli taki ewentualny opór społeczny, że jak usłyszy ktoś biogazownia, to może się obawiać, oj, lepiej, żeby w moim sąsiedztwie nie powstawała, bo może coś śmierdzieć. A ona dokładnie ma działać odwrotnie, zbierać wszystko, co może fermentować i zanieczyszczać powietrze zapachowo i jeszcze przynieść nam zysk.
Dokładnie.
To dlaczego tak nie jest? To ja pytam też Państwa, słuchaczy naszych, 618-654-654. Może ktoś próbował, może ktoś zna kogoś, kto korzysta z biogazowni, może ktoś nawet słucha nas, a próbował albo stworzyć taką biogazownię, albo ją ma. Sprawdzałem bardzo pobieżnie, co prawda, już nie chciałem wchodzić w bardzo dokładne obliczenia, ale liczba biogazowni, choćby u naszego zachodniego sąsiada za Odrą, jest znacznie, ogromnie...
Ponad 9 tysięcy instalacji.
Wielokrotnie wyższa niż u nas, mimo że nie mają takich technologii jak my i nie mają pewnie aż takich zasobów biomasy jak my.
Tak.
A u nas tych instalacji jest ile?
Koło 130.
130 na całą Polskę.
Tak, bo o tych rozmawiamy. Tak. Są jeszcze oczyszczalniane.
A zbliża się do 10 tysięcy w Niemczech.
Potencjał w polskiej gospodarce, mówię tutaj o tych średnich, dużych fermach, czy też zakładach rolno-spożywczych, to jest około 12-13 tysięcy instalacji.
12-13 tysięcy to właściwie w każdej miejscowości prawie, że
kiedyś
w
był gminie. Taki projekt, chyba minister Pawlak wtedy chciał w każdej gminie budować biogazownię, ale niestety to się nie udało.
Ja bym chciał tylko podkreślić,
że... to chyba też nie było przygotowane, odpowiednio prawnie.
Tak, ale z naszych szacunków uniwersyteckich wynika, że moc elektryczna generowana przez biogazownię może być znacznie wyższa niż moc planowanych dwóch elektroniatomowych. Tak, ale to są pieniądze na inwestycje, które zostałyby w Polsce, bo to są polskie rozwiązania, polskie technologie, polski gnój.
Tak. I polski nawóz, a nie odpad aktywny promieniotwórczo.
Tak. No tutaj dochodzimy trochę do tego, co pan redaktor zadał pytanie na początku. Dlaczego u nas się to nie działo i dlaczego tak szaleńczo zaczęliśmy inwestować w fotowoltaikę na przykład i w wiatraki? No to jest pewnego rodzaju kalka. Nie wszędzie jakby to może się odbyć. Nie zwrócono na to uwagi. Było zbyt małe lobby. W tym
właśnie
pozytywnym
chciałem użyć tego słowa lobby. Tak, to był lobbying firm i systemów tych, które działały już na Zachodzie, a z kolei brakowało tego lobbingu albo siły przełożenia rodzimych naukowców i wytwórców technologii. No i tych, którzy chcieliby inwestować w biogazownię, a nie było odpowiednich dofinansowań. Panowie, zanim będziemy drążyć ten temat i liczby tych, które są, liczby możliwych, od czasu, w jakim to można zbudować i kwestia dofinansowania i tych technologii, to poprosimy pana Mikołaja. Dzień dobry, panie Mikołaju. 12.34, Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
No ja stoję na stanowisku, że w każdej większej, powiedzmy, wsi, a i w każdej mniejszej gminie powinna taka biogazownia stanąć, która byłaby podłączona do sieci. Przede wszystkim tam, gdzie jest duża, przecież polskie służby na pewno o tym wiedzą, nazwijmy to weterynaryjne, tam, gdzie jest spora produkcja rolnicza. Mam tutaj na myśli, że tak powiem, hodowlę zwierząt. Przecież to jest w sumie energia prosto z natury i uważam, że to powinniśmy w znacznym stopniu wykorzystać. Nie podoba mi się to lobby, nazwijmy to wiatrakowo-panelowe.
Chociaż to i tak się już ucywilizowało w porównaniu z tym, co mieliśmy na początku.
Tak, ale nie podoba mi się to, bo Gdzieś tam wyczytałem, że no Niemcy troszeczkę od tego odchodzą. Okazuje się, że te łopaty od wirników są z takiego tworzywa, które nie za bardzo da się zutylizować.
Bardzo trudno. To jest kwestia rzeczywiście potężny problem.
Tak, w Niemczech zakopywane. A co będzie później, jakie związki przedostaną się do gleby? To już tam w zasadzie nikogo nie interesuje. Ważne, że pieniążki, już tak powiem, popłynęły, są dorobione. Moim zdaniem ekoterroryzm mocno działa. A jeśli chodzi tutaj o tę naszą produkcję, jeżeli rolnicy zauważyliby, że na przykład za oddanie naturalnego naboru, jakim jest na przykład obornik, to im by się po prostu opłacało, w zamian za to jeszcze otrzymywaliby na przykład kondensowany nawóz.
Mało tego, mają dzisiaj problem z gnojowicą, prawda? No bo,
dokładnie.
Szczególnie tej bardziej intensywnej produkcji, to jest ogrom gnojowicy.
Kilka lat temu miałem okazję tam, powiedzmy, przejeżdżać przez region tutaj Lipska, Norymbergi i tam naprawdę w każdej większej wsi widać było zbiornik, właśnie zbiorniki na biomasę. Tam rolnicy, że tak powiem, zwozili to i wszyscy są naprawdę zadowoleni, nie czuć nic. Bo przecież te wioski w Niemczech są bardziej nie są aż tak rozłożyste jak w Polsce.
Zwarte, a poza tym no tam przeczulenie na takie obywatelskie interwencje jest niesamowite. Oczywiście. Od razu byłyby interwencje.
Dokładnie. I uważam, że naprawdę w tym kierunku mocno powinniśmy pójść. Do tego powinny być naprawdę przejrzyste przepisy prawne i trzeba byłoby to wykorzystać, bo jeżeli Unia za chwilę nam nałoży za naturalne nawozy opłaty. No nie wiem w sumie co o tym myśleć. Gdzieś tam troszeczkę przeczytałem te założenia, to się nazywa Fit for 55.
Mówiąc oglennie, to chwilami sięga, przepraszam, absurdu. No niestety, pozwolę sobie na takie stwierdzenie.
Panie redaktorze, jeszcze tylko jedno słówko. No jeżeli załóżmy organizacje lewicowe, przekładając sobie ten dokument Fit for 55 na swój język i nazywają dzieci jako emitenci gazów cieplarnianych, to naprawdę ludzkość chyba nie idzie.
Tak, to absurd, to za małe słowo w takiej sytuacji. Bardzo panu dziękuję, panie Mikołaju. No właściwie także w tym, co pan powiedział, to są i oczekiwania, jednocześnie wskazanie potencjału, o którym też panowie mówili. I jeszcze chciałbym od razu też wrzucić do dyskusji takie rzeczy jak przesył. Przy wiatrakach, przy fotowoltaice mamy ogromny problem z przesyłem energii. Kiedy jest nadprodukcja, wiadomo, że polskie sieci przestają dawać rady. A tu mamy mnóstwo małych, lokalnych, czy też większych, ale lokalnych biogazowni, które mogą produkować ciepło czy gaz. Druga sprawa też, w jaki sposób to byłoby organizowane, to już też pewnie do pana Macieja Kosińskiego pytanie, kto formalnie mógłby takie biogazownie prowadzić, czy można by taką przydomową, czy kilka gospodarstw, czy gmina. Jak panowie się do tego właśnie odniosą?
Modele są różne, jest ich kilka. Takim najbardziej podstawowym...
Chodzi o to po prostu, czy to jest rzeczywiście realne w miarę krótkim czasie, jeżeli będzie sprzyjał nam rozwój i norm prawnych i dofinansowania, czy to jesteśmy w miarę w krótkim czasie w różnych miejscach to stworzyć?
No i to jest kluczowe. Jakby jeżeli legislacja na to pozwoli, te przepisy będą przejrzyste i już przepracowane, jakby wytarte, mówiąc kolokwialnie.
Ale mamy wzory, na których się można oprzeć.
Ja liczę na to, że to porozumienie sektorowe, które zostało podpisane, przybliży nas znowu o kolejny krok do tego, żeby ta legislacja była ułożona tak, jak życzyliby sobie tego inwestorzy i tak, jak logika by nakazywała. To jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz modeli jest kilka. Najbardziej oczywistym jest duży rolnik, który ma dużo substratu, jakby hodowlę trzody chlewnej, czy fermę kurzą.
Czy duży obszar uprawy rolnej, gdzie tam jest też spory dostęp do bioodpadów, czy biomasy po prostu.
Zdecydowanie tak.
Czyli taki rolnik mógłby posiadać sam, byłby inwestorem takiej własnej bioelektrowni, czy też biogazowni, czy ona by służyła tylko jemu, czy to byłoby potrzeby znacznie za małe na to, żeby wykorzystać całą energię i mógłby ją odsprzedawać, wrzucać do...
To już zależy od tego, jak dużym gospodarstwie mówimy, ale w większości przypadków nie dość, że mógłby odsprzedawać energię, czy wykorzystywać ciepło, które produkuje się również w biogazowni, to mógłby jeszcze pozyskiwać substrat z okolicznych pól. I tutaj dochodzimy do pewnego rodzaju spółdzielczości i to jest jakby kolejny element, gdzie można te spółdzielnie tworzyć, podobnie jak w Niemczech się to dzieje. I to pozwala jakby zebrać kilku takich rolników i wybudować wspólnymi siłami biogazownię. Kolejnym elementem są fundusze inwestycyjne, które też chcą inwestować pieniądze w różnego rodzaju źródła energii, w tym w biogazownię.
I wtedy... to są realne pieniądze do pozyskania?
Tak. Jak najbardziej realne.
Czyli to nie jest teoria. Są chętni i wykładają pieniądze.
Absolutnie tak. No jesteśmy, jak już słyszeliśmy, dziewiczym terytorium, więc jeśli tylko przepisy polskiego prawa pozwolą na to, żeby swobodnie można było te biogazownie budować, to one będą budowane. I to w dość szybkim czasie, bo proces inwestycyjny nie jest długi. To jest też wszystko przepracowane. Jakby teraz modułowe konstrukcje pozwalają na to, żeby bardzo...
Jak się domyślam z wcześniejszych wypowiedzi panów, także kwestia lokalizacji będzie mniej problematyczna niż na przykład dużych wiatraków.
Tak, tak. Ja chciałbym tutaj podkreślić na przykład ważność dobrych przykładów, bo takim przykładem jest nasza biogazownia w naszym zakładzie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie koło Cerekwicy. No, to jest instalacja przy gospodarstwie, gdzie jest 120 krów mlecznych i o mocy 0,5 MW i ona się w bezproblemowy sposób wpisuje jakby w funkcjonowanie jej gospodarstwa, tak jak kiedyś gnojowice obornik były rozrzucane po polach i były to wtedy uciążliwości odorowe. W takiej gnojowicy jest ponad 400 związków, które nasz nos ludzki rozróżnia jako związki odorowe.
Poza tym nie są one potrzebne, a nawet zupełnie niepotrzebne, jeżeli chodzi o nawożenie i można je wychwycić w procesie fermentacji.
One w 99% stanowią pożywienie dla bakterii fermentacyjnych, więc materiał, który mamy na końcu, ma taki zapach ziemi ogrodowej rozpuszczonej w wodzie i jest to nieuciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Ponadto, co jest też istotne, taka biogazownia o mocy 0,5 MW, jak my tam mamy, to z jednej strony stabilizuje jakby końcówki sieci na tych wioskach, a po drugie taka biogazownia może w zasadzie zabezpieczyć dostawy ciepła dla tej niewielkiej miejscowości. I takie rozwiązania już istnieją od kilku lat, na przykład w miejscowości Sieńsk. Bardzo podobna biogazownia jak w Przybrodzie. Od kilku lat całą wieś zaopatruje w ciepło. Mieszkańcy od każdego domu płacą ryczałt 50 zł miesięcznie. No to tam jest, nikomu się nawet nie chce...
to jest niewiarygodne.
No tak, ale nikomu się tam nawet nie chce zejść do tej piwnicy i uruchomić piec, gdzie kiedyś były spalane nie tylko węgiel, ale inne
właśnie
rzeczy.
Jacku, spowodowali, że ceny nieruchomości w Sieńsku wreszcie wzrosły.
Mówimy o znikomych kosztach wobec tego pozyskiwania ciepła.
Tak, dlatego że proszę zauważyć, że biogazownia mając ten silnik kogeneracyjny, czyli silnik spalający gaz z prądnicą, to biogazownia musi wyprowadzić ciepło na zewnątrz, bo inaczej to te dwa wielkie wentylatory muszą po prostu chłodzić ten silnik. Czyli lepiej jest po prostu wyprowadzić to ciepło poza biogazownię, tak żeby z powrotem ten cieplik wrócił już ochłodzony, niż zużywać naszą energię elektryczną do tego, żeby chłodzić ten silnik.
Dlaczego, skoro jest to tak proste, to dopiero teraz stajemy na starcie, mógłbym powiedzieć. Zanim panowie odpowiedzą na to pytanie, to ja poproszę pana Tadeusza. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam panią Manię, pana Rafała, którego ostatnio coś nie słyszymy.
Wczoraj walczył.
Tak? To wczoraj byłem poza zasięgiem, pod Berlinem byłem. No i mieszkańców Młynar, którzy namiętnie słuchają. Już mówię, o co chodzi. Podniecamy się wszystkimi nowinkami, wszystkimi, całą nowoczesnością i wychodzi na to, że rolnik zajmie się produkcją roślinną, zwierzęcą, będzie jak chleb, placki, kubki, robił kiełbaski, produkował energię. No myślę, że to trochę za dużo jak na jedno gospodarstwo. Poza tym te wszystkie sprawy, że tak powiem, techniczne, no myślę, że nie pochodzą z Polski. Te wszystkie technologie czy te urządzenia to trzeba kupić.
Ale mówi pan teraz o biomasie i biogazowniach?
Tak, między innymi.
No to panie Adamczu, proszę słuchać, bo już pan profesor o tym mówił.
Jeszcze tylko tutaj dokończę. No i potem się okazuje, że jeszcze to wszystko państwo opodatkuje. No i praktycznie nie mamy czasu na nic. Mamy tylko ciepło, tak jakbyśmy mieli z innych źródeł energii, a cały świat, że tak powiem, czy wielkie korporacje się cieszą, bo malutkie mróweczki z Polski oszczędzają na tym, na tamtym, na tamtym, a my możemy truć Chiny, Kanada, nie wspomnę o innych krajach, trują. A my, skromni mieszkańcy Polski, mamy dbać tutaj o środowisko.
Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. To jestem bardzo ciekaw, jak panowie odniosą się właśnie do takiego spojrzenia. Ja bym powiedział, że nawet arebur wobec tego, co panowie mówili przed chwileczką, spojrzenia pana Tadeusza.
Ja myślę, że pan Tadeusz stał lewą nogą dzisiaj. Zapraszam do Przybrody, do nas. My jesteśmy uniwersytecką biogazownią, znaczy gospodarstwem otwartym dla zwiedzających. Już ponad 10 tysięcy ludzi zwiedziło nasz obiekt w ciągu ostatnich ponad dwóch lat.
Zapraszamy pana Tadeusza.
Tak, zwłaszcza. Bo proszę państwa, po pierwsze, nieprawdą jest to, że technologia właśnie na przykład właśnie znajdująca się w Przybrodzie, to jest technologia zachodnia.
Od tego pan profesor dzisiaj zaczynał, więc tak, proszę króciutko w trzech zdaniach powiedzieć o tym, bo pan wspominał, że właściwie to, co mamy, to technologie rodem stąd, przewyższające znacznie tak, to, co dzieje się na zachodzie.
Tak, jest to wszystko żerna, o ile technologie zachodnie to są takie technologie, takie betonowe krowy, tak, zbudowane z betonu biogazownie, które mają małe możliwości trawienia różnych substratów. Trzeba je karmić delikatnie jak krowy. O tyle my zbudowaliśmy stalową świnię, czyli po prostu możemy do tego koryta wrzucić wszystko, co się nawinie, tak, i poza drewnem i ona to wszystko jakoś strawi. Jest poza tym ze stali zbudowana przede wszystkim i zdecydowana większość komponentów jest wytwarzana przez krajowe firmy.
Czyli technologia nasza.
Pomysł nasz.
Pomysł naukowy nasz.
Produkcja nasza.
Produkcja nasza, wytworzenie wszystkiego właściwie na miejscu, jedynie no, surowiec do pozyskania.
No
tak?
I może powiem, no muszę się przyznać, że tą biogazownię skręciła ekipa pracowników głównie z Ukrainy i z Gruzji. No to tutaj nie nasi pracownicy, bo no, brakuje w poznańskim rąk do pracy.
Ale to były ręce do pracy, ale firma polska.
Tak, tak.
No, widzą państwo, tak to jest. Panie Macieju, Maciej Kosiński, odniesie się pan do słów pana Tadeusza?
Ja myślę, że tutaj profesor wszystko powiedział. Pan Tadeusz,
pan Tadeusz zamartwia się jakby tak, o rolnika. To niech ten rolnik robi tak, wszystko tak, i w końcu będzie...
Tutaj mamy podział i specjalizację jak w każdej innej dziedzinie. Są w tej chwili rolnicy biznesmeni i są rolnicy tacy, którym daleko nie chcą być blisko biznesu. Wolą uprawiać ziemię i robić to,
czyli
co...
nawiązujemy do tego, co pan powiedział przed chwilą, że jest na przykład jeden duży rolnik, który skupuje od
dokładnie,
innych biomasę.
O tym chciałem powiedzieć właśnie i do tego zmierzam. Jakby nie wszystko jest dla każdego, ale spokojnie można to pogodzić i będą tacy, którzy będą chcieli produkować biogaz i zbierać substraty z okolicy. Będą tacy, którzy będą sami chcieli mieć dla siebie tam biogazownię i będą jeszcze inni, którzy chętnie gdzieś dostarczą substrat, czyli obornik, gnojowice, ale nie chcą mieć za dużo wspólnego już z samą produkcją.
Jaki będzie zysk dla tego, kto oddaje ten substrat?
No, pierwszym zyskiem to jest to, że pozbywa się jakby odpadu, tak? Bo tu będzie z tym duży kłopot, a później modele też są różne. Może to odebrać w postaci pofermentu, czyli już później nawozu.
Nawet zgranulowanego.
Tak, zgranulowanego.
Bezzapachowego.
Są w tej chwili, nie wiem czy ty Jacku wiesz, są też, płaci się za substraty przecież.
Tak, ale czyli można sprzedać nawet.
Można
sprzedać.
Ale nawet firma, która zbudowała nam biogazownię w Przybrodzie, no to podpisała umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, największym funduszem państwowym i proponują budowę biogazowni u rolników takich o mocy 200-250 kW, gdzie rolnik dostarcza po prostu ten obornik do biogazowni i dostaje ryczałt 20 tysięcy złotych miesięcznie i nic go nie interesuje, aha, poza tym, że 2-3 razy do roku dostanie ten poferment w formie bardzo dobrego nawozu.
I no i oczywiście całe ciepło. I jeszcze otrzymuje pieniądze.
Więc... Tak. I całe ciepło, a to ciepło to jest równowartość mniej więcej 250-300 tonn węgla.
Tak jak powiedziałem, tych modeli jest bardzo dużo i jak jak zwykle zabraknie czasu, żeby o wszystkich opowiedzieć.
Tak, czas nas goni.
Ja w tym momencie chciałbym powiedzieć, że raz w roku spotykamy się wszyscy, cała branża biogazowa, około 200 osób. W tym roku spotykamy się 13-14 grudnia w hotelu Ossa. Organizujemy konferencję i tam, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym tematem, należy tam przyjechać, spotkać się z wszystkimi specjalistami, dowiedzieć się wszystkiego.
To dla tych, którzy są troszkę bardziej zainteresowani.
Tak.
Albo widzą w tym też szansę dla siebie, czy pomysł, który
oczywiście
można propagować dalej. Czyli gdzie to będzie i kiedy?
Hotel Ossa, 13-14 grudnia. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na magazynbiomasa.pl w zakładce konferencje.
Nie znam lokalizacji hoteli, to jest jaka miejscowość?
Ossa to jest koło Rawy Mazowieckiej, województwo łódzkie.
Dziękuję. Na razie tyle, bo Państwo dzwonią. Myślałem, że o biogazowni, których za bardzo w Polsce wiele nie ma, to niezbyt chętnie, a tutaj Państwo wezwaniają. Pan Krzysztof, pan Jacek, zapraszam Panów do rozmowy. Panie Krzysztofie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeżeli chodzi o biogazownię pod Nowym Pomyślem, z tego co wiem, działa jedna i bardzo dobrze to funkcjonuje. Tak jak pan profesor mówił, to jest koszt około 1000 zł na gospodarstwo później, że tak powiem, zakupu tego ciepła czy tam energii. Także to jest bardzo mały koszt. A jeżeli chodzi o te nowe technologie, to niestety, ale panele fotowoltaiczne to jest tylko, ja to tak powiem, delikatnie śmietnik z więcej.
No szczególnie na przyszłość, co może być
poważny
problem.
Dokładnie, bo w tej chwili to jakoś działa, ale co będzie za na przykład 10-20 lat, jak to zacznie się psuć i co z tym zrobić potem, to nie wiadomo, bo tego nie można przetworzyć. Wiadomo, że technologia postępuje, ale wydaje mi się, że tego się nie da przetworzyć.
Aczkolwiek dzisiaj nawet ta audycja została przeze mnie pomyślana, żeby nie tyle stawiać w opozycji, bo powiedzieliśmy o pewnych walorach, ale też wadach tych technologii fotowoltaicznych i wiatrowych. Natomiast skupiamy się na tym, co mamy swojego przez cały rok.
Dokładnie. Ja dodam jeszcze tylko, że bardzo ważny jest w miksie energetycznym balans pomiędzy wszystkimi źródłami, także dla wszystkich jest miejsce na rynku zdecydowanie.
A mogę mieć jeszcze jedno pytanie do pana profesora.
Panie Krzysztofie, proszę śmiało.
Dlaczego pelet jest uznawany za zieloną, że tak powiem, energię, a drewno nie?
Odpowiedź jest prosta. Pelet jest najczęściej robiony z odpadów drzewnych. Natomiast w Polsce parę lat temu, jak było na potęgę stosowane współspalanie, gdzie po prostu elektrownie wręcz kupowały całe pociągi drewna z lasów państwowych na przetargach, to się okazało, że wystąpił wręcz kryzys w branży meblarskiej, bo meblarzy nie było stać po prostu kupować polskie drewno.
Drewno wjeżdżało do spalenia, a nie odpady drewne.
Tak. Ale to jest bardzo ważne i tutaj musi pan to zapamiętać. Nikt nie wycina drzew po to, żeby produkować pelet. To nie jest cel sam w sobie. Pelet jest produkowany z trocin, czyli z odpadów, po przetworzeniu w tartaku drewna. I to jest bardzo, bardzo istotny
czyli
element.
Czyli myślę, że odpowiedź jest dosyć precyzyjna i jasna też, prawda?
Nie do końca, bo do produkcji peletu używa się oleju.
Oj, to widziałem większość zakładów peletowych w tym kraju i nie spotkałem się z czymś takim. Nie przeszłoby certyfikacji, jeśli byłyby oleje. Naturalnym lepiszczem jest w trocinie sosnowej oczywiście żywica. Nie ma
czyli
potrzeby.
To, co w niej już jest.
Czyli jest lepiej, duże ciśnienie. Lepiej niech pan nie mówi, gdzie używają oleju, żeby
bo ich pozamykają. Panie Krzysztofie, dziękuję serdecznie panie Jacku.
Dzień dobry. Dzień dobry. Nasłuchuję się tej audycji, którą tak fajnie, pięknie opowiadacie. Zgodzę się, że te nowości nie są dla wszystkich. Pierwszą rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, nikt nie mówi o kosztach utrzymania tego wszystkiego. Powiem tak, tak samo jak jest ta zielona energia fotowoltaiczna, wszyscy twierdzą, że załóż, bo będziesz miał prąd za darmo. Powiem tak, mam założone z półtora roku i przez półtora roku nie wiem, jak kosztuje prąd za darmo. I śmiem twierdzić, jeżeli ktoś mi mówi, że za fotowoltaikę mam prąd za darmo, to albo nie umie klientowi wytłumaczyć, albo klientów naciągają.
Albo nie wiadomo kto i jak montuje.
Nie, panie dyrektorze, prosty przykład powiem. Nie chodzi o montaż. Jeżeli ja założę panele fotowoltaiczne i ktoś mi powie, że ja mam prąd za darmo, okej, rozumiem. Tylko nikt nie mówi, że trzeba zapłacić za te panele 10 lat do przodu, i ja przez te 10 lat będę odbierał tą energię.
Ależ mówi, czyli, mówi.
I to albo lub wezmę na raty, czyli powiedzmy, za prąd płaciłem 500 zł miesięcznie, ale ja muszę oddać za ratę, którą dałem na fotowoltaikę.
No tak, ale to każdy sobie zdaje z tego sprawę i kalkuluje.
Oczywiście, panie rektorze, ja się pytam. I teraz tak, chciałem założyć pompy ciepła do tej fotowoltaiki. Okazuje się, że ja bym musiał założyć fotowoltaikę 20 kW, żeby pompy ciepła mogły pobierać mi prąd z tego.
No to ja proponuję konsultację ze specjalistami.
Kalkulację tego zrobiłem.
Teraz musimy kończyć.
Kalkulację to jest 20 lat.
Dobrze. To w takim razie pan zapytał o koszty utrzymania. Dziękuję serdecznie panowie. Właściwie niewiele czasu mamy. To ważne pytanie, które padło. Pomijamy już te kwestie fotowoltaiki. Koszty utrzymania. Inwestycje, mówiliśmy, mogą się pojawić inwestorzy i to jest jakby plus dotacje. No ale potem utrzymanie tego. Panie profesorze.
Ja mogę powiedzieć to na przykładzie biogazowni, na którym mamy nadzór. Jeżeli dobrze jest prowadzona technologia, jeżeli instalacja pracuje na najwyższych wydajnościach 95-97% sprawności elektrycznej w skali roku, koszty utrzymania stanowią naprawdę niewielki wydatek w stosunku do przychodów.
A zyski, które jakby się otrzymuje, tak, tylko mogą też pokryć pewne kwestie.
Oczywiście, tylko bardzo ważna uwaga. Są technologie bardzo problematyczne technicznie i tu mam na myśli wiele technologii zachodnich i są technologie polskie, które są odporne na wiele problemów.
Tak jak pan profesor powiedział, przy braku wizji dotacji stworzono takie technologie, tak, które są odporne i mało kosztowne.
Dokładnie.
Kosztowe. I jeszcze pan, mamy dosłownie 34 sekundy.
Zmieszczę się. Ja chciałbym powiedzieć, że wszystkich z państwa, którzy są zainteresowani, też jestem zaskoczony telefonami, zapraszam też jest taka grupa na Facebooku, biogazownie. Tam możemy tą dyskusję przenieść i zapraszam też na magazyn biomasa.pl, bo jesteśmy jedynym wydawnictwem, które pisze tak dużo o biogazie. To jest naprawdę ciekawy temat, nawet dla laików. Proszę się tego nie bać, poczytać trochę, a być może w przyszłości wybudować
biogazownię. Wręcz fascynujące, tym bardziej, że jak powiedział pan profesor Jacek Dach, specjalista z Uniwersytetu Przyrodniczego, który jest naszym gościem, był naszym gościem dzisiaj. Takie elektrownie mogą zastąpić nam dwie elektrownie jądrowe w Polsce. No a ostatnie słowa wybrzmiały z ust pana Macieja Kusińskiego, wydawcy magazynu Biomasa, znawcy całego spektrum problemów i rozwiązań związanych z biogazowniami. Tomasz Jędraszczak, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za telefony. www.radiopoznań.fm. Panowie, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Dziękujemy.